Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś temat w obronie Francji i chrześcijaństwa. A naszym gościem jest Bernard Antony, były prawicowy poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 1984-99, kierownik AGRIF, czyli Powszechnego Przymierza Przeciw Rasizmowi na Rzecz Szacunku dla Tożsamości Francuskiej Chrześcijańskiej oraz zaangażowany w wiele organizacji o charakterze religijnym i społecznym. Witamy gorąco serdecznie w naszym studiu. Dziś rolę tłumacza pełni pan Piotr Kaznowski. Też dziękujemy za tę posługę i witamy w studiu Radia Maryja Telewizji Trwam. Panie Bernardzie, był pan parlamentarzystą w Parlamencie Europejskim w latach 1984-99. Ten okres 15 lat, pytamy o ocenę parlamentaryzmu Unii Europejskiej ówczesnego oraz działania Unii Europejskiej na rzecz tożsamości chrześcijańskiej, rozwoju Europy wtedy, jak również 15 lat później, ten okres 15 lat, gdy pan był europosłem i 15 lat, które już minęło od czasu, gdy pan nie pełni tej funkcji.
Alors, cette première question s'agit de l'époque où vous étiez le député dans le Parlement européen. Vous pouvez juger l'action du Parlement européen pendant cette époque et maintenant dans l'aspect de l'identité européenne, identité chrétienne européenne aussi?
J'étais venu ici même il y a 4 ans environ, à l'invitation du père Rizik, et j'avais dit que, autant j'étais partisan d'une unité de l'Europe bien comprise.
4 lata temu byłem już w Polsce na zaproszenie ojca Rydzyka. I wtedy powiedziałem, będąc tutaj w radiu, że jestem jakby partyzantem, jestem kimś, kto walczy o dobrze zrozumianą jedność Europy.
Autant je ne souhaitais pas la Pologne de rentrer dans cette Europe-là.
Mimo że jakby nie chciałbym, żeby Polska wchodziła na razie do tamtej Europy, która teraz tak jak wygląda.
Parce que pendant 15 ans, j'ai observé l'idéologie dominante de l'Europe, qui est une idéologie profondément antichrétienne.
Ponieważ przez te 15 lat, gdy byłem europosłem, mogłem obserwować rozwój ideologii w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, ideologii, która jest głęboko antychrześcijańska.
Avec une inversion radicale des valeurs, sont appelés droits de l'homme, l'avortement, le mariage homosexuel, cette Europe-là est donc une Europe idéologique, idéologiquement révolutionnaire.
Ta ideologia charakteryzuje się przewartościowaniem wartości, odwróceniem wartości, które nazywane są prawami człowieka, a w istocie chodzi w nich o prawo do aborcji, o prawo do małżeństw homoseksualnych. I te prawa, i te wartości, czy antywartości właśnie są całkowicie sprzeczne z dziedzictwem kulturowym Europy i są rewolucyjnymi wartościami, czy antywartościami.
Alors aujourd'hui, il y a heureusement une réaction qui se produit grâce à la présence de députés venus de ce qui était pour nous l'Europe de l'Est, et notamment de députés hongrois, de députés bulgares, de députés polonais, qui, tel mon vieil ami Marek Jurek, qui font entendre une autre voix au Parlement européen.
Jednak po włączeniu, dołączeniu do Unii Europejskiej państw Europy Środkowej i Wschodniej, pan Bernard Antony mówi, że można zaobserwować jednak też pewną nadzieję, pewien nowy głos prawicowych polityków, takich jak między innymi pan Marek Jurek, który jest również przyjacielem pana Bernarda i dzięki temu jakiś nowy głos w sprawie tych wartości jest słyszalny w Europie.
Kolejne pytanie zatem. 1988 rok w Parlamencie Europejskim Ojciec Święty, już teraz Święty Jan Paweł II i jego przesłanie I rok temu, 2014 rok, Ojciec Święty Franciszek. Jak pan Bernard ocenia te dwa wydarzenia? Tamto, jakie przyniosło owoce, jak również jakie są nadzieje na to spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem i wszystkich parlamentarzystów?
Alors, deux événements de l'histoire du Parlement européen. En 1988, la visite de Saint Jean-Paul II au Parlement européen. Et il y a un an, la visite de Pape François au Parlement européen. Et comment vous jugez cette visite, les fruits de cette visite?
La venue de Jean-Paul II au Parlement européen avait été très positive, de même que sa venue en France. Pour, à l'occasion de la célébration du baptême de Clovis, notre premier roi de France baptisé. Et Jean-Paul II avait dit à l'époque, « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?»
Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II była bardzo dobrze przyjęta w Parlamencie Europejskim. Podobnie jak wizyta w tamtym czasie we Francji, kiedy papież przypomniał Francji, pytając, czy jest wierna swemu chrztowi, czy swemu chrztu. Czy Francja pamięta to wydarzenie?
J'ai eu l'occasion, courtement, mais c'était très émouvant pour moi, de rencontrer Jean-Paul II à Rome.
Miałem okazję spotkać się z papieżem Janem Pawłem II w Rzymie.
J'étais d'ailleurs venu en Pologne à Gdańsk l'année précédente.
Byłem również w Gdańsku.
Et Jean-Paul II m'avait dit, dans ce qu'il m'avait dit, une phrase essentielle, opposez-vous avec vigueur à la décadence de l'Europe.
I podczas tych spotkań Jan Paweł II powiedział mi, sprzeciwiajcie się z siłą i z odwagą dekadencji Europy.
La venue de Jean-Paul II aussi bien en France, à Reims, qu'au Parlement européen, a eu un effet de redynamisation des énergies spirituelles.
Te wizyty Jana Pawła II, zarówno we Francji, jak i w Parlamencie Europejskim, poskutkowały wprowadzeniem nowej dynamiki, nowego dynamizmu, nowego życia do sfery duchowej.
Et je peux en témoigner, comme pourrait en témoigner le prêtre qui m'accompagne aujourd'hui, l'abbé Ripton, de la Fraternité Saint-Pierre. À cette époque-là, nous avions relancé le grand pèlerinage de Chartres à l'imitation de celui de Chestorova. Et ce pèlerinage a eu beaucoup de dynamisme, de dynamite, il continue aujourd'hui, et je pense que cela est dû à cette, comment dirais-je, à cet encouragement de Jean-Paul II au réveil des énergies pour la chrétienté.
W tamtym czasie byłem na wielkiej pielgrzymce do Chartres, która się co roku odbywa i jest wydarzeniem podobnym dla Francuzów jak nasza pielgrzymka do Częstochowy. Ksiądz, który tutaj mi towarzyszy podczas tej podróży do Polski, ksiądz z Bractwa Świętego Piotra, z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra również tam był. I ta wizyty i zachęty Ojca Świętego pomogły zarówno w rozwoju tych pielgrzymek, jak i w ogóle w rozwoju odnowy duchowej we Francji.
La visite du pape François a été plus courte. Le côté positif a été qu'il a rappelé lui aussi qu'il ne fallait pas une défense de droit qui ne soit pas chevillée à des devoirs. Qui ne procède pas de devoirs. Je crois que tout le problème du Parlement européen et des institutions, c'est une mauvaise conception des droits de l'homme. Et je pense que le pape François a tenu ce jour-là un bon discours sur la nécessité de redonner une signification chrétienne aux droits de l'homme.
Wizyta papieża Franciszka z kolei w Parlamencie Europejskim była nieco krótsza. Interesującym punktem i ważnym punktem w tej wizycie było zwrócenie uwagi na koncepcję prawa i koncepcję praw człowieka, którą należałoby przeinterpretować tak, aby odpowiadała wartościom chrześcijańskim i wartościom ogólnie naszej cywilizacji.
Il a notamment parlé du mariage alors que nous étions en France en pleine bataille contre la dénaturation du mariage.
Jednym z kontekstów tej wizyty jest również walka, którą pan Bernal prowadzi we Francji, dotycząca wynaturzenia koncepcji małżeństwa, która się wpisuje również w tą koncepcję praw człowieka.
Najbardziej spektakularnym określeniem, którego użył Ojciec Święty Franciszek względem Europy, sformułowanie od razu przechwycone przez dziennikarzy obiegło cały świat, to porównanie Europy do babci, oczywiście szlachetnej, ale niezdolnej do rodzenia już dzieci i wzbudzenia potomstwa. Jak pan Bernard przyjął to określenie papieża? Na ile ono jest prawdziwe i na ile tym określeniem przejął się świat Europy, który zdolny jest wprowadzać politykę prorodzinną, a nie tylko poklask dla Ojca Świętego za ciekawe sformułowanie?
Alors, Pape François, il dit que Europe comme maintenant est comme une grand-mère qui ne peut pas avoir des enfants, alors elle est vieille, mais elle est noble, mais il ne peut pas avoir des enfants, il n'a pas de vitalité. Alors comment vous pensez, quelle est votre opinion sur cette métaphore de l'Europe?
Eh bien, le pape François a sûrement fait un constat juste. Mais je crois qu'il faut essayer de trouver les racines du mal. Et les racines du mal, elles appartiennent en grande partie à la France, avec la Révolution française, qui n'a pas été une révolution libératrice, qui n'a pas amené une bonne république au sens étymologique du mot, mais une révolution profondément antichrétienne et même la première révolution génocidaire des temps modernes. Parce que la Révolution française, donc ça a été notamment le génocide des paysans de Vendée et d'ailleurs qui voulaient défendre leur foi chrétienne et leur liberté chrétienne.
Pan Bernard Antoni zgadza się z tą metaforą, ale dopowiada, że należy szukać również korzenia zła. Nie tylko opisywać sytuację, ale próbować szukać korzenia zła. I jednym z tych korzeni, niestety jeden z tych korzeni jest głęboko właśnie zakorzeniony w glebie francuskiej, w historii Francji. Jest nim rewolucja francuska, która ze swej natury była głęboko antychrześcijańska i była pierwszą rewolucją w czasach nowożytnych, która była rewolucją ludobójczą. Tutaj pan Bernard przypomina m.in. Wandeę i ludobójstwo Wandei właśnie, gdy mordowano chłopów, którzy chcieli bronić swojej wiary i występowali przeciwko rewolucji francuskiej.
La vieillesse française, qui est aussi en grande partie, moins en Pologne, Dieu merci, une vieillesse européenne, procède donc d'une philosophie de jouissance individualiste.
To zestarzenie się Europy paradoksalnie wynika z takiej filozofii, która mówi, że najważniejsze jest czerpanie radości z indywidualnego życia, skupienie się tylko i wyłącznie na przyjemnościach jednostki.
Et sur cela, il y a une date clé, c'est la loi pour l'avortement de Madame Veil. C'est une des premières lois en Europe occidentale légalisant l'avortement. Et malheureusement, à cette époque-là, l'épiscopat français n'a rien fait. Notre épiscopat, aujourd'hui, est différent. Il y a des évêques courageux aujourd'hui. Mais à l'époque, ils se sont tous inclinés devant cette loi morticide, et en cela l'Église de France a porté une lourde responsabilité dans le déclin social français.
Jednym też przejawów tego, tych korzeni zła jest dopuszczenie w Europie prawa do aborcji. I jednym z pierwszych praw, czy pierwszym prawem w Europie, sformułowanym w Europie, było tak zwane prawo pani Veil, czyli pani polityk francuskiej, która właśnie tę uchwałę wprowadziła. I tutaj też jest głos krytyczny w stosunku do jakby roli Kościoła w tamtym czasie, że biskupi francuscy w tamtym czasie nie sprzeciwili się wystarczająco wyraźnie temu. Pan Bernard dodaje, że w tym obecnie Kościół jest bardziej odważny, biskupi wychodzą na ulicę z ludźmi, aby bronić życia. Natomiast również Kościół ponosi pewną część odpowiedzialności za zmiany, które się dokonały w Europie.
Naszym gościem dzisiaj Bernard Anthony. W obronie Francji i chrześcijaństwa o tym rozmawiamy, a za chwileczkę do tych demonstracji będziemy chcieli dojść i zapytać. Natomiast gdy rozmawiamy o Francji, rozmawiamy o chrześcijaństwie, o całym tym dziedzictwie, to chcielibyśmy pana Bernarda zapytać, jego zdaniem, najważniejsze wydarzenia, które ukształtowały na przestrzeni dziejów Francję chrześcijańską, ale też najważniejsze wydarzenia, które doprowadziły do procesu sekularyzacji Francji. Oczywiście już było wspomniane tutaj wydarzenie kluczowe, jakim jest rewolucja francuska.
Alors, ce sont des questions plutôt historiques. Alors, votre opinion sur le plus important événement de l'histoire de l'Église en France, de l'identité catholique en France, et aussi le plus important événement de la sécularisation en France?
Il y a plusieurs étapes. Premier événement très important, le baptême de Clovis, qui va être un élément déterminant pour notre identité française pendant 15 siècles.
No oczywiście pierwszym najważniejszym wydarzeniem jest chrzest Francji, chrzest króla Ludwika.
Deuxième grand événement, l'épopée de Sainte Jeanne d'Arc, qui est notre héroïne nationale.
Drugim takim wydarzeniem jest cała epopeja związana z świętą Joanną d'Arc, która jest narodową bohaterką.
Qui est une sainte prodigieuse qu'aucun raisonnement humain ne permet d'interpréter. Elle est portée vraiment, elle est habitée par Dieu. Et Jeanne d'Arc va donc être au cœur de notre histoire nationale, en affirmant d'ailleurs les droits légitimes du roi, c'est-à-dire du politique, par rapport à certains évêques à cette époque-là. En cela, Jeanne d'Arc est un modèle de laïcité.
Więc z jednej strony życie Joanny d'Arc było rzeczywiście cudowne i nie da się go wyjaśnić w czysto ludzkich kategoriach i dlatego do dziś porusza serca Francuzów, ale również jest to też życie w pewnym sensie, no, ten żywot Joanny d'Arc paradoksalny, ponieważ w tamtym czasie, gdy żyła, w pewnym sensie była modelem laicyzacji, ponieważ sprzeciwiała się biskupom na rzecz prawowiernego króla.
Troisième grand événement, la Révolution française. La Révolution française, qui n'est pas une révolution pour bâtir une république du bien commun, mais pour bâtir une république complètement coupée des racines chrétiennes.
Czyli tutaj, jak rozumiem, już stykają się te dwa procesy, historia Francji i historia sekularyzacji i zaświadczenia we Francji, ponieważ jako trzeci etap pan Bernard wymienia rewolucję francuską, która, jak wcześniej już powiedział, nie była rewolucją za tym, aby ustanowić republikę w jej klasycznym rozumieniu, czyli państwo, które służy dla dobra wspólnego, tylko była rewolucją, która miała wprowadzić republikę antychrześcijańską.
Un grand avocat juif français, qui est mon ami, maître William Goldnadel, a écrit une étude tout à fait remarquable, surtout venant d'un juif, disant « la Révolution française est à l'origine, avec son génocide vendéen, à l'origine de la révolution jeune turque et du génocide des Arméniens et des autres chrétiens. Elle est à l'origine des génocides du communisme. Elle est à l'origine des génocides du nazisme. Aussi bien les dirigeants jeunes turcs, qui étaient tous des francs-maçons, admirateurs de la Révolution française, que Lénine, que Hitler, ont tous puisé dans le modèle jacobin de déification de l'État.
Pan Bernard Antoni, powołuje się teraz na książkę napisaną przez jego przyjaciela, który jest żydowskim adwokatem, ale który zauważył, że rewolucja francuska z jej ludobójstwem stała się wzorem dla wszystkich późniejszych tego typu wydarzeń w historii Europy, takich jak ludobójstwo Ormian, takich jak ludobójstwa komunizmu, ludobójstwo nazizmu. I w swoim studium, w tej książce zauważa również, że wszyscy ci wielcy przywódcy jak Hitler, Stalin, Lenin jakby powielali ten sam wzór, który został wprowadzony przez rewolucję francuską, który ostatecznie polega na deifikowaniu, ubóstwianiu struktur państwa.
C'est là, hélas, j'aime mon pays passionnément, j'aime mon pays fille aînée de l'Église. Mais mon pays, la France, a apporté au monde beaucoup de mal avec l'orientation idéologique de la Révolution française.
I mimo, że bardzo kocham moją ojczyznę, bardzo kocham Francję, która jest pierworodną córką Kościoła, to muszę przyznać i muszę z bólem stwierdzić, że poprzez Francję na świat weszło wiele zła.
Et d'ailleurs, l'autre jour à Częstochowa, je regardais l'immense tableau dans la crypte, dans la salle de réunion, sur l'histoire polonaise. Dans ce tableau, il y a Napoléon. Napoléon a fait beaucoup, il était très intelligent, mais il a fait aussi beaucoup de mal. Mais il a eu une méditation sur le tombeau de Jean-Jacques Rousseau. Un éclair de lucidité. Il a dit, il lui sans doute mieux valu pour la paix de l'humanité que cet homme n'eût jamais existé. Parce que c'est Rousseau, le père intellectuel de tous ces totalitarismes.
Gdy pan Bernard Antoni był w Częstochowie, oglądał również obrazy, przedstawienia obrazujące wydarzenia z dziejów Polski. I na jednym z tych obrazów jest również Napoleon. Tutaj pan Bernard się krytycznie odnosi do samego Napoleona. Mówi, że sam zdziałał wiele złych rzeczy, ale był bardzo inteligentnym człowiekiem i potrafił również wychwycić rzeczy istotne. Jedną z takich rzeczy był komentarz, który poczynił Napoleon na grobie Jana Jakuba Rousseau. I stojąc na tym grobie Napoleon miał powiedzieć, że lepiej dla ludzkości byłoby, gdyby ten człowiek się nigdy nie był narodził, ponieważ to właśnie od jakby przez jego ideę zrodziły się, weszły na świat te idee totalitarystyczne.
Parce que au nom de l'émancipation de l'individu, au nom de la libération de l'individu, Rousseau a forgé la doctrine révolutionnaire de nos jacobins, je ne sais pas comment vous allez traduire en polonais, cette école de pensée française, selon laquelle il ne doit plus y avoir que l'État d'un côté, l'individu de l'autre, et rien entre les deux. Il faut supprimer tout ce qui enracine l'individu. Voilà ce qu'a apporté la Révolution française, l'État, pour libérer l'individu. mais l'individu n'est rien face à la toute-puissance de l'État. Et c'est cela, hélas, qui a découlé de cette Révolution française, dont une décision clé a été la constitution civile du clergé. C'était l'acte fondateur qui faisait que désormais l'Église en France devait dépendre de l'État. Ça n'a pas duré, mais ça a fait beaucoup de mal, beaucoup de martyrs, et ensuite beaucoup de drames dans notre histoire.
Pan Bernard kontynuuje wątek Rousseau, który jakby interpretując jakby genezę totalitaryzmu właśnie w tym, że Rousseau był takim jakby intelektualnym reformatorem, który zaproponował całkowite wyzwolenie jednostki spod jarzma kultury państwa i tak dalej, czyli jakby to było celem, ale w praktyce faktycznie okazało się, że to wyzwolenie miało polegać na tym, że jest tylko jednostka i państwo, jakby takie dwa elementy, ale jednostka wobec państwa jest niczym i wtedy okazuje się, że staje się bezbronna wobec siły państwa. Oczywiście to też skutkowało w praktyce, wprowadzanie tej koncepcji w praktyce prowadziło do prześladowań chrześcijan i prześladowań kościoła, ponieważ w koncepcji, w której między jednostką a państwem nie może być już żadnych innych pośredników, nie ma miejsca dla kościoła.
W całej tej historii brakuje mi jednego wydarzenia. 1858 rok, Bernadetta Soubirous i oczywiście Lourdes i cała konsekwencja wielkich znaków i cudów dokonanych z tego miejsca, no przecież z Francji na całą Europę i cały świat.
Oui, c'est une décassation de l'histoire de l'Église en France. Bernadette Soubirous, Lourdes, les apparitions de Notre-Dame.
Oui. Ah oui, alors je suis très sensible à cette question, je vous en remercie, parce que je suis de Lourdes, et avec un petit lien de parenté lointain avec Bernadette Soubirous.
Więc dziękuję bardzo za przypomnienie o tym wydarzeniu, ponieważ sam pochodzę z Lourdes. Jestem szczególnie przywiązany do tego miejsca.
Tak. Dzisiaj rozmawiamy o obronie Francji i chrześcijaństwa. Proces odradzania Kościoła. Jakie pan Bernard tutaj dostrzega kryzysy i też jakie nadzieje? Co jest dzisiaj, byśmy powiedzieli, problemem? Z jakimi problemami, z jakimi boryka się Kościół francuski, jakie są też nadzieje nie tylko już Kościoła, ale i całego społeczeństwa.
Alors après cette histoire de sécularisation et la crise de l'Église, alors quelle est votre opinion sur la restauration de l'Église en France maintenant? Est-ce qu'il y a des espérances pour le renouveau de chrétienté?
Nous sommes aujourd'hui en France dans un état encore pire que la laïcité idéologique, la laïcité laïciste à certaines époques. Aujourd'hui en France, il y a une revendication qui est celle du président de la République, qui est celle du Premier ministre, selon laquelle on doit désormais considérer le blasphème comme un des fondements de la laïcité.
Więc w pewnym sensie rzeczywiście kryzys jest poważny, ponieważ obecnie znajdujemy się w sytuacji jeszcze gorszej niż ta, która leżała u podstaw laicyzmu, ideologii laickiej. Pan Bernard Antoni odnosi się do wydarzeń po zamachu na Charlie Hebdo, po którym jakby politycy, główni politycy francuscy i opinia społeczna dokonała pewnej rewindykacji ideologii laickiej, w której to okazuje się, że zgoda na bluźnierstwo staje się fundamentem Republiki Laickiej.
Bien sûr, tout le monde a déploré l'attentat qui a tué des gens de Charlie Hebdo, qui en a tué d'autres aussi, mais ce n'est pas pour cela que nous devrions accepter ce qu'ils appellent les valeurs de Charlie Hebdo, qui sont des valeurs de pornographie blasphématoire constante et ignoble. Alors moi, je ne respecte pas Charlie Hebdo, et je suis le premier à avoir dit « je ne suis pas Charlie », parce que Charlie, c'est une ignominie antichrétienne, et tout simplement anti-humaine.
Oczywiście sam zamach terrorystyczny był czymś strasznym i straszne, że zginęli tam ludzie, jak w ogóle, że giną ludzie w zamachach. Natomiast nie znaczy to, że z konieczności automatycznie musimy zgodzić się na tak zwane wartości, które reprezentują ludzie, którzy zginęli. W tym przypadku dziennikarze pisma Charlie Hebdo, które promuje wartości czy antywartości jakby pornograficzne, bluźniercze i tak dalej. Więc w tym kontekście pan Bernard się całkowicie sprzeciwia.
J'ai résumé cela d'ailleurs en un slogan très simple, ni charia ni Charlie. Charia, c'est la loi musulmane, la loi que veulent imposer les islamistes, nous n'en voulons pas. Mais on ne veut pas davantage de Charlie.
W kontekście tych wydarzeń pan Bernard ukuł taki slogan na swój własny użytek, który po francusku brzmi, jest grą słów podobnie brzmiących, czyli mówi, że nie chcemy ani szariatu, czyli prawa islamskiego, ani Charliego, czyli tych wartości reprezentowanych przez tego typu
prowokacje, które
tak,
są
tak, tak.
Dziełem.
I Charlie Hebdo jest responsable du massacre de dizaines et de dizaines de chrétiens au Nigeria, au Niger, au Pakistan.
Działalność Charlie Hebdo i publikacje tego pisma ponoszą odpowiedzialność za masakrę setek i tysięcy chrześcijan w krajach arabskich.
Parce que nous devons affronter le défi de l'islam et je suis personnellement très, très impliqué dans cet affrontement avec l'islam. Mais il ne sert à rien d'humilier les musulmans. Des dessins obscènes sur le prophète Mahomet sont tout à fait contre-productifs. Ce n'est pas comme cela qu'on peut amener des musulmans à évoluer. Or, il y en a qui évoluent. Il y en a qui se convertissent au christianisme, ce sont ceux qui font partie notamment de mon organisation Chrétienté Solidarité, qui porte ce nom par imitation un peu de la Pologne.
Więc oczywiście nie chodzi tutaj też o propagowanie jakiegoś islamizmu, ponieważ trzeba być tu bardzo rozsądnym, natomiast na pewno wyśmiewanie się czy poniżanie islamu czy muzułmanów do niczego nie prowadzi, wprost przeciwnie, raczej eskaluje przemoc. A w organizacji, którą również prowadzi pan Bernard Anthony, która nazywa się Chrétienté Solidarité, czyli Chrześcijaństwo i Solidarność, jest wielu nawróconych z islamu chrześcijan, a sama ta nazwa tej organizacji również była inspirowana ruchem Solidarności w Polsce.
Deuxième partie de votre question. Oui, il y a, je regarde avec un certain optimisme, le réveil chrétien en France.
Natomiast odpowiadając na drugą część ojca pytania, tak, widzę pewne nadzieje, widzę pewne oznaki odnowy przebudzenia chrześcijańskiego we Francji.
Il s'est manifesté visiblement dans les immenses manifestations contre la dénaturation du mariage.
Przejawia się to między innymi w olbrzymich manifestacjach przeciwko prawom, które zmierzają do wynaturzenia małżeństwa.
Il se manifeste par la vitalité de nombreux monastères qui naissent en France.
Ta witalność przejawia się również w rozkwicie licznych opactw kontemplacyjnych benedyktyńskich we Francji.
Des communautés dites traditionnelles dans le sillage de Jean-Paul II et de Benoît XVI, et aussi des communautés dites charismatiques qui ont été dans le sillage de Jean-Paul II. Et il y a en France aujourd'hui quelques évêchés très prospères, c'est-à-dire il y a des vocations, il y a des initiatives. Tout cela était inimaginable quand je faisais partie des malheureux résistants anticommunistes en mai 68.
Innymi przejawami tej odnowy są liczne grupy i instytucje tak zwane tradycjonalistyczne, które idą za dokumentami i nauką Jana Pawła II i Benedykta XVI, również grupy tak zwane charyzmatyczne. Istnieją też, są też diecezje we Francji, które przynoszą wiele powołań. W tym aspekcie jest to zdecydowany wzrost i postęp w stosunku do tego stanu, zapłakanego stanu, który stanu kościoła, który był w latach 60. ubiegłego stulecia podczas rewolucji seksualnej.
Ça ne me rajeunit pas, mais j'ai connu une église de France largement investie par le marxisme.
Vous pouvez.
Largement investie par le marxisme. Et d'ailleurs là, la Pologne ne nous avait pas envoyé le meilleur d'elle-même. C'était le rôle très important du mouvement Pax de Piasecki, mouvement marxiste, qui alimentait la gauche au sein de l'Église de France. J'ai donc connu une Église de France très en collaboration avec le communisme, et ça, c'est fini. Le jeune clergé aujourd'hui n'est plus dans cette voie de ralliement au communisme.
Więc w latach 60. ubiegłego stulecia Francuzi i również katolicy, księża i katolicy byli pod dużym wpływem ideologii marksistowskiej. Natomiast pod wpływem wydarzeń, pod wpływem tego, co się działo w Polsce, historii polskiej, udało się dostrzec te mielizny i teraz to już jest skończone, już teraz nie ma problemu z tą linią, tego uwielbienia dla marksizmu.
Il y a encore quelques vieux religieux, de moins en moins révolutionnaires. Mais il meurt, et donc aujourd'hui il y a un rajeunissement spirituel et physique de l'Église de France. Elle est minoritaire, mais on ne peut pas la regarder sans espérance.
Więc podsumowując, mimo że Kościół we Francji jest w mniejszości, to można zaobserwować jego rozwój zarówno duchowy, jak i fizyczny, czyli taki rozwój też siły konkretne, widzialne. Dlatego jest wiele powodów do nadziei.
Wielkim zaskoczeniem dla nas jest to, że we Francji wielką popularnością i czcią otaczany jest i cieszy się błogosławiony Jerzy Popiełuszko. Drodzy Państwo, dziś rozmawiamy w obronie Francji chrześcijaństwa. Tak jest temat naszych rozmów. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012. Dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 0014. I w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Naszym gościem Bernard Antoni, były prawicowy poseł do Parlamentu Europejskiego, kierownik Powszechnego Przymierza Przeciw Rasizmowi na Rzecz Szacunku dla Tożsamości Francuskiej Chrześcijańskiej oraz wielu innych organizacji walczących w obronie prawa Bożego, w obronie społeczeństwa opartego na wartościach chrześcijańskich. Stąd rodzi się kolejne pytanie. Organizacje i grupy społeczne wprost walczące z Kościołem we Francji. Jakie pan Bernard wskazałby organizacje, grupy, które bezpośrednio walczą z Kościołem?
Alors, qu'est-ce que vous pouvez
nommer les organisations ou institutions en France qui sont contre l'Église, qui bataillent contre l'Église.
L'État.
Pas une fois.
L'essentiel des médias. Je rêve qu'il y ait en France une Radio Maria.
Czyli państwo w dużej mierze media. Pan Bernard Antoni marzy o tym, żeby we Francji było takie radio jak Radio Maria w Polsce.
Nous avons encore une justice gangrenée par des syndicats marxistes.
Również wymiar sprawiedliwości jest zatruty przez mentalność czy pewne lobby marxistowskie.
Nous avons une éducation nationale qui est profondément globalement hostile à toutes les valeurs chrétiennes.
Edukacja jest opiera się również na koncepcjach, które są całkowicie antychrześcijańskie.
Dans laquelle on introduit de facto l'idéologie dite du genre.
Na podstawie których wprowadza się de facto tak zwaną ideologię gender.
Et beaucoup d'autres choses. Donc nous avons, hélas, encore un appareil étatique, un appareil légal, et aussi les médias, qui sont profondément marqués par des écoles de journalistes, qui sont pour l'essentiel animées par les vieilles lunes marxistes-léninistes.
Więc niestety do tych głównych instytucji należy po prostu państwo oraz media. Media, które są zasilane przez dziennikarzy po szkołach dziennikarskich, które z kolei wciąż karmią się tą starą gwiazdą marksizmu-leninizmu. Jakby są w tym świetle tej gwiazdy.
Dziękuję. Dziękuję za odpowiedź na to pytanie. No, kiedy pan Bernard zainspiruje, bądź sam zainspiruje kogoś z księży, kapłanów, bądź też sam założy taką organizację jak Radio Maryja, i czy jest to możliwe we Francji, a jeżeli tak, to dlaczego jeszcze nie powstało? I drugie pytanie, to od razu będzie panu Piotrowi łatwiej przetłumaczyć. Wśród organizacji, instytucji społecznych wprost walczących z Kościołem, nie wymienia pan Bernard masonerii, czyżby jej nie było we Francji?
Est-ce que votre rêve d'avoir Radio Maria en France est possible? Est-ce que n'est pas possible? Pourquoi? La deuxième part de cette question, est-ce qu'il y a de francs-maçons en France qui battent contre l'Église?
On ne peut pas connaître l'histoire moderne de la France et l'histoire des combats de l'État, notamment sous la Troisième République, contre l'Église, si on ne prend pas en compte le facteur maçonnique.
Oczywiście, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę czynnika masonerii, w ogóle nie jesteśmy w stanie opowiedzieć ani zrozumieć tej historii walki państwa z Kościołem.
Franc-maçonnerie, qui se pare des vertus de la tolérance, du respect, mais qui peut être extrêmement violente.
Masoneria, która głosi hasła tolerancji i szacunku, potrafi być niezwykle okrutna.
J'ai beaucoup travaillé sur la maçonnerie. Il faut rappeler que c'est un gouvernement maçonnique au Mexique qui va anéantir le peuple chrétien mexicain des Tristeros.
Dużo studiowałem ten temat, temat masonerii, na przykład. Odkryłem podczas tych studiów, że zagłady chrześcijan meksykańskich w Meksyku, tak zwany Cristeros, dokonał rząd, który składał się w dużej mierze z masonów, pod wpływem masonerii.
Il faut rappeler, en ce moment d'ailleurs, que il y a un siècle, lorsque le 24 avril, c'est le coup de gong du génocide arménien. Le génocide arménien est perpétré par les dirigeants jeunes turcs. Dr Talaat, Dr Nazinbe, ils sont tous francs-maçons.
W tym roku przypada stulecie ludobójstwa Ormian. I również trzeba zauważyć, że ci, którzy inspirowali to ludobójstwo, sami byli masonami lub pod wpływem masonerii.
En France, l'expulsion des congrégations, la destruction de l'enseignement chrétien, sous la Troisième République, tout ça, ce sont des décisions maçonniques, parce que on a une démocratie telle que si les francs-maçons sont bien sûr minoritaires dans le pays, dans les instances gouvernementales, ils sont souvent majoritaires.
Również w wyniku działań masonerii wyrzucano z Francji, czy zgromadzenia zakonne, czy zamykano te zgromadzenia oraz zniekształcono edukację tak, żeby nie było w niej wartości chrześcijańskiej. Więc o ile, podsumowując, o ile masoneria stanowi mniejszość w społeczeństwie francuskim, o tyle na poziomie instytucji władzy często masoni to większość.
Aujourd'hui en France, notre premier ministre est franc-maçon, Manuel Valls, de la loge L'Infini Maçonnique.
Więc Manuel Valls, jeden z ważnych polityków francuskich, jest masonem.
Notre ministre de la Justice, Madame Taubira, est de la grande loge féminine française.
Pan Bernard Wilnie, kolejnych polityków, którzy są, należą do ministra sprawiedliwości, jest również
feministycznej loży.
Znaczy w kobiecej, po prostu tym odłamie żeńskim.
Et je pourrais passer une heure à énoncer les responsables de notre vie politique qui sont francs-maçons.
Mógłbym jeszcze przez godzinę wymieniać nazwiska tych osób, które są zamieszane w masonerię, a są w głównym nurcie polityki francuskiej.
La loi Veil sur l'avortement a été élaborée par le docteur Simon, grand maître de la Grande Loge de France.
Również wspomniane wcześniej prawo Veil, czyli prawo dopuszczające aborcję, było wypracowane również przez masona.
La loi sur le mariage homosexuel a été élaborée d'abord par toute une réflexion dans les loges. C'est une loi maçonnique.
Podobnie jest z prawem do małżeństw homoseksualnych, którymi dyskusje toczyły się najpierw w lożach masońskich i później zostały przeniesione do sfery publicznej.
La volonté d'imposer une loi sur l'euthanasie, qui est un des objectifs actuels. La loi sur elle n'est pas passée encore.
Podobnie jest z dyskusjami dotyczącymi prawa do eutanazji. To prawo na szczęście jeszcze nie zostało wprowadzone, ale są naciski, aby je wprowadzić.
Et toute l'avancée vers l'euthanasie, c'est le fait de Caillavé, ancien grand maître du Grand Orient de France.
Więc człowiek, który stoi, który jest jakby głównym poruszycielem tego działania, jest byłym wielkim mistrzem jednej z lóż masońskich francuskich.
Si bien qu'on peut dire, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un grand maître du Grand Orient qui déclare aucune loi importante sous la Ve République, il n'y a pas de loi importante sous la Ve République qui n'ait été élaborée dans nos loges maçonniques.
No i sami masoni też się jakby chwalą tym, że właśnie żadne z tych praw, które zostało we Francji ustanowione, a raczej każde z tych praw, które zostały ustanowione właśnie teraz we Francji, zostały wcześniej jakby wynalezione, wymyślone, zaprojektowane w lożach masońskich.
Podziękuję w tej chwili nie dlatego, żeby pan Bernard nie miał tutaj możliwości wypowiedzenia swoich myśli, ale od dłuższego czasu czeka słuchacz czy telewidz, którego gorąco i serdecznie witamy. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Ja mam pytanie do gościa z Francji. Mianowicie proszę o przybliżenie takie procentowe, jak się mniej więcej przedstawia sytuacja co do ilości procentowej właśnie katolików we Francji, innych wyznań, muzułmanów, ludzi niewierzących. Jak to w przybliżeniu wygląda? Dziękuję uprzejmie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Prosimy. Alors, cette question s'agit de pourcentage des catholiques et des autres religions en France, des athées. Alors, que vous pouvez donner de nombres?
Il y a encore en France une majorité de baptisés.
Wciąż we Francji mamy większość ludzi ochrzczonych.
Mais il y a une petite minorité de catholiques fidèles.
Niestety jednak mamy bardzo małą mniejszość katolików wiernych, którzy
5% assistent à la messe.
Combien?
5%.
Tylko 5% chodzi na mszę świętą.
Alors après il y a un athéisme de fait, pratique, qui est majoritaire dans notre pays.
Czyli jest to forma ateizmu de facto, ateizmu faktycznego, który stanowi niestety większość w naszym kraju.
Alors il y a le phénomène de l'émergence de l'islam.
Drugim ważnym zjawiskiem jest pojawienie się i wzrost siły islamu.
Le problème, c'est que l'islam n'est pas seulement une religion.
Natomiast gdy mówimy o procentach, nie jest łatwo ująć ten fenomen, ponieważ gdy mówimy o islamie, nie mówimy tylko i wyłącznie o religii.
L'islam c'est une société, c'est une totalité.
Islam to również pewna całość, która obejmuje wspólnotę, społeczność.
C'est un des premiers totalitarismes post-chrétien.
Jest to pewna forma postchrześcijańskiego totalitaryzmu.
Malheureusement, sur les décombres spirituels, moraux de notre société, sur les destructions de notre société, l'islam avance, beaucoup de jeunes Français se convertissent à l'islam.
Niestety w związku z tą próżnią duchową i moralną naszego społeczeństwa, która wynika z dekompozycji tradycyjnych wartości w naszym społeczeństwie, islam staje się atrakcyjną propozycją dla wielu młodych Francuzów, którzy przechodzą właśnie na tę religię.
La vérité aussi, il faut le dire, c'est qu'il y a des musulmans qui se convertissent au christianisme.
Trzeba również pamiętać o tych, którzy z islamu nawracają się na chrześcijaństwo.
Je vis entouré de musulmans convertis.
Sam jestem otoczony takimi ludźmi, którzy nawrócili się z islamu na chrześcijaństwo.
Mais on ne leur facilite pas toujours le travail dans les églises.
Niestety jednak często Kościół nie jest dla nich przychylny i nie przyjmuje ich z otwartymi rękami.
Il y a encore hélas des prêtres pour dire vous pouvez vous sauver avec l'islam.
Niestety jest wielu księży, którzy wciąż wyznają pewną koncepcję, tutaj dopowiadam trochę, żeby to było zrozumiałe, koncepcję teologii religii, która mówi, podpowiada im, aby odsyłali tych konwertytów, tych neofitów na chrześcijaństwo i mówią ci księża francuscy, mówią tym nawróconym muzułmanom, żeby wracali do islamu, ponieważ tam się zbawią.
Alors, c'est avec la décadence le défi à affronter pour la survie de notre société française.
Encore une fois,
avec, il y a, le problème de la France se résume en deux points.
Oui.
D'un côté, la décadence, la déchristianisation, la décadence, la laïcisation, et de l'autre, l'irruption de l'islam, qui devient de plus en plus fort, qui s'implante de plus en plus.
Tak więc jakby ten kryzys można scharakteryzować w dwóch jakby hasłach, punktach. I one są ze sobą powiązane. Jedno zjawisko to jest właśnie dekadencja kultury. Z drugiej strony jest to pojawienie się na miejsce właśnie tych dziur, jakby można powiedzieć, tej pustki islamu, który rośnie cały czas w siłę.
Bardzo gorąco dziękujemy. Prosimy kolejny telefon. Radio Maria Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam ojca i gości, ojcze kochany. Pierwsze to muszę powiedzieć właśnie panu Antony, muszę powiedzieć Bernardowi, panu, tak? Bernard Antony. Muszę powiedzieć, że ojciec też szedł w pielgrzymce ze studentami do Chartres. Prawda? Także to jest pierwsze. Tak, to warto powiedzieć też. Mam nadzieję, że pan przetłumaczy to. Ale ja mam takie pytanie. Kiedyś, nie wiem, czy pan pamięta, tak późno żeśmy rozmawiali, jak żeście państwo przyjechali. Chyba było z 5 osób. Tam był dziennikarz wyrzucony z pracy i jeszcze inni, prawda? Chyba taki ruch na rzecz praw, ruch katolików na rzecz obrony praw katolików we Francji. Tak by się, jeżeli dobrze pamiętam. I chyba pan powiedział, że o wiele lepiej się czujecie w tym, no, zaraz, to małe państwo, o, zapomniałem, ale to nic, w każdym razie blisko Syrii, blisko Izraela, w każdym razie można sobie zapomnieć. To jest Liban, tak, że lepiej w Libanie się czujecie niż we Francji. Ale jeszcze jedno pan powiedział, ile, ja już nie pamiętam, ile było zaplanowanych do zburzenia kościołów, a ile do wybudowania meczetów. To jest. Ja tu ostatnia sprawa to wydaje mi się, że ta ideologia ateistyczna, która jakoś jest teraz obowiązująca na Zachodzie i ona bardzo mocno atakuje Polskę, bardzo mocno, na różne sposoby. Ona również wykorzystuje świat muzułmański, żeby przeciwstawiać to chrześcijaństwu, tak mi się wydaje. Czyli inaczej do walki z kościołem katolickim. Może nie tyle z chrześcijaństwem, z kościołem katolickim. Dziękuję, pozdrawiam bardzo gorąco i żałuję, że nie będziemy mogli się zobaczyć dzisiaj. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo.
Prosimy. Alors, c'était le père Isaac qui vous dit un grand bonjour, mais malheureusement, il ne peut pas être ici. Alors, la première chose, c'était une anecdote. Quand vous étiez en Pologne, vous avez parlé avec le père Isaac. Vous avez dit que vous préférez Liban que de vivre en Liban qu'en France. Est-ce que c'est vrai? Alors la deuxième chose sur les statistiques un peu combien il y a d'églises en France d'être détruites et combien les mosquées d'être établies. La troisième chose c'est une thèse ou une question aussi, est-ce que vous êtes d'accord que cette idéologie athéiste en Europe use le monde islamique, prend le monde islamique contre l'Église.
D'abord, je suis très heureux d'entendre la voix du père Rizik et très ému de constater qu'il se souvient de nos conversations.
Przede wszystkim bardzo mi miło usłyszeć głos ojca dyrektora Rizika. I dowiedzieć się, że pamięta o naszym spotkaniu, naszej rozmowie.
J'avais en effet dit que je vais souvent au Liban, j'allais souvent, que je me trouvais quelquefois mieux au Liban qu'en France, mais j'aime mon pays. Et je disais cela pour dire qu'au Liban au moins, il y avait une chrétienté vigoureuse qui se battait.
Rzeczywiście wspominałem o Libanie podczas tej rozmowy, ponieważ często odwiedzam ten kraj. I oczywiście, choć bardzo kocham mój kraj ojczysty, czyli Francję, to w Libanie spotykam silną wiarę, wiarę, która potrafi walczyć. I z tego samego względu bardzo lubię też Polskę i przyjeżdżać do Polski.
Alors, venons-en aux questions. Elles sont difficiles. Elles mériteraient beaucoup de nuances. L'effet brut. Il y a environ aujourd'hui 2500 mosquées en France.
Jeśli chodzi o drugą kwestię, to na poziomie samych faktów mamy obecnie 2500 meczetów we Francji.
Et c'est un chiffre qu'on peut comparer d'ailleurs au nombre d'églises qui doivent être démolies dans les 10 prochaines années.
Możemy tę liczbę porównać z liczbą kościołów, które są przeznaczone do rozbiórki,
do likwidacji
tak. W ciągu następnych 10 lat.
Alors attention, mon regard n'est pas noir. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une revitalisation de l'Église, mais très minoritaire, il faut bien le dire.
Więc podkreślam, że moje spojrzenie nie jest całkowicie pesymistyczne, ponieważ jak mówiłem wcześniej, doświadczamy również we Francji pewnej odnowy życia chrześcijańskiego, która jest cały czas w mniejszości, ale jest pełna wigoru.
La question du père Rizik sur les rapports du laïcisme et de l'islam est très pertinente et difficile.
Teza i pytanie zawarte w niej, którą postawił ojciec dyrektor, dotycząca związków ideologii ateistycznej z islamem, jest wymagałaby dosyć dużej analizy i zniuansowania.
Je pense qu'il y a eu une stratégie, notamment maçonnique, et la franc-maçonnerie c'est important, mais je ne vois pas tout à travers elle, mais stratégie maçonnique de favoriser l'islam contre le christianisme.
Rzeczywiście można zauważyć pewną strategię proweniencji masońskiej do faworyzowania islamu przeciwko chrześcijaństwu.
Cela est vérifiable facilement. En étudiant l'histoire de l'Afrique du Nord,
można to się o tym łatwo przekonać, studiując historię Afryki Północnej.
Et la pensée d'un homme qui a été le plus lucide sur les rapports de la France et de l'Afrique du Nord, c'était le père Charles de Foucault.
A zwłaszcza studiując myślę ojca Karola,
Charles de Foucault.
Błogosławionego ojca Karola de Foucault, który poprzez swoje życie spędzone w dużej mierze właśnie w tej części świata, a będąc z urodzenia Francuzem, mógł być znawcą tematu.
Le père de Foucault a eu une parole prophétique: ces peuples seront chrétiens ou nous chasserons. Ces peuples, il parlait des peuples d'Algérie et du Maroc, seront chrétiens, c'est-à-dire où nous les convertissons, et si on ne les convertit pas, ils nous chasseront.
Oui. Więc ojciec błogosławiony Karol de Foucault powiedział prorocze słowa, że albo mieszkańcy tego regionu, czyli Afryki Północnej, nawrócą się na chrześcijaństwo, albo my ich nawrócimy, albo oni nas zmiotą, oni nas przygniotą.
Mais aujourd'hui, on assiste au début du grand affrontement, parce qu'il était inéluctable aussi, entre l'idéologie athée officielle et l'islam, qui n'est pas athée.
Jednak to, czym należałoby zniuansować to spojrzenie, to również fakt, który teraz obserwujemy, że dochodzi do pewnego konfliktu, widzialnego konfliktu między rządem czy polityką we Francji, która jest ateistyczna, jest laicka, a islamizmem, który ateistyczny nie jest. Więc te dwie siły, okazuje się, zaczynają również ze sobą walczyć.
Et là, on est au nœud de leur contradiction. Objectif, comme on dirait en termes marxistes.
Więc żeby, est-ce que vous pouvez dire quelque chose d'autre plus en plus?
On est au nœud de leur contradiction parce que l'islam était bon en tant qu'élément de démolition du catholicisme, mais maintenant on craint beaucoup parce que l'islam a son totalitarisme qui avance comme une marée montante. Et là, nos laïcs s'inquiètent beaucoup. Alors ils voudraient faire un islam qui serait compatible avec la République.
Więc można by spróbować opisać ten proces, który się dokonuje. w stosunku do islamu w kategoriach pewnej takiej dialektyki marksistowskiej w cudzysłowie, w tym sensie, że o ile początkowo chciano wykorzystać islam do tego, żeby w jakiś sposób wypchnąć katolików czy chrześcijan z życia społecznego, o tyle teraz państwo laickie zaczyna się obawiać tej siły, którą islam wprowadził, więc mamy tutaj pewną taką tezę i antytezę. I teraz państwo zaczyna dążyć do tego, żeby przyjąć siłę islamu do państwa, wewnątrz państwa laickiego.
Mais on peut craindre au contraire que ne s'impose que l'islam ne crée une république compatible avec l'islam.
Jednak obawiam się, że sam islam nie wierzy w to, czy nie uznaje, aby republika, czyli państwo francuskie, mogło być kompatybilne z islamem.
Parce que, encore une fois, l'islam, ça n'est pas qu'une religion. C'est une théocratie totalitaire et le modèle de son prophète qui a été chef politique et chef de guerre demeure le modèle aujourd'hui de tous les salafismes, de tous les islamismes.
Ponieważ, jak już wcześniej powiedziałem, islam nie jest tylko religią, jest również szerszym fenomenem społeczno-politycznym, który pan Bernard Antonina określa teokracją totalitarną, w której jednym z kluczowych elementów jest model i wzór proroka Mahometa, który sam był wodzem, przywódcą politycznym i sam był przywódcą, który prowadził wojny i który eliminował brutalnie swoich wrogów.
Nous avons en France une situation dialectique qui est un peu la suivante. Un islam main rouge, islam sanglant, l'islam qui fait des attentats.
Więc mamy we Francji taką sytuację, skomplikowaną sytuację dialektyczną, którą można spróbować opisać w następujący sposób. Mamy islam z czerwonymi, z krwawymi dłońmi, czyli islam, który dokonuje ataków terrorystycznych, zamachów terrorystycznych.
En regard de cela, nos politiciens, quelquefois certains évêques opposent un islam main blanche, un islam patte blanche, c'est-à-dire un islam doux, un islam gentil, en oubliant qu'il y a dans l'islam une cohérence. Et que cette cohérence, c'est que quand il est majoritaire, eh bien, il tend à imposer son ordre, c'est-à-dire l'ordre de la charia, la loi totalitaire de l'islam. Alors, bien sûr que tous les musulmans, il ne faut pas confondre les musulmans avec l'islam, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, loin de là, tous les musulmans ne sont pas pour le djihad, mais il n'en demeure pas moins que Boko Haram, l'État islamique, toutes les organisations abominablement barbares qui sévissent dans le monde aujourd'hui peuvent dire... Nous faisons ce que faisait le prophète. Et j'ai beaucoup travaillé l'islam, j'ai beaucoup travaillé avec mes amis musulmans convertis. Je dialogue avec des musulmans parce que je crois aux nécessités du dialogue, à condition que ce soit un dialogue sans complaisance. L'islam, c'est le modèle du prophète. Le prophète Mahomet, gouverneur de Médine, c'est un égorgeur. Il fait égorger les 900 chefs de famille de la tribu juive qui lui résistait, les Banu Qurayz. Il distribue le butin à ses guerriers, les femmes et les enfants. Qu'est-ce que font les gens de Boko Haram et les gens de l'État islamique que le prophète n'a pas fait? Ils font des horreurs supplémentaires. Mais Mahomet est un chef de guerre cruel, et un chef totalitaire cruel. Yeah.
To jest temat, który bardzo jest ważny osobiście dla pana Bernarda Antoniego i dlatego tak długo opowiadał o tym, ponieważ na co dzień pracuje też z osobami, które wywodzą się z islamu, z osobami, które się nawróciły na chrześcijaństwo. I to są żywe historie żywych ludzi, w których on uczestniczy. Natomiast kontynuując odpowiedź na tamto pytanie, właśnie pan Bernard Antoni widzi trudność taką, że państwo stara się jakby podzielić islam na ten właśnie zły, ten krwawy islam, który dokonuje zamachów, i na ten taki drugi o łagodnym obliczu, który nikomu nie przynosi żadnych szkód. Natomiast to jest bardziej złożony problem, ponieważ wewnątrz islamu jest pewna spójność, jeśli chodzi o te postawy, i na przykład przedstawiciele państwa islamskiego, czy Boko Haram, czy tych organizacji, które są najbardziej właśnie jakby zbrodnicze w tym momencie, oni się bezpośrednio powołują na model proroka Mahometa i jego rządów w Medynie, które były również krwawymi rządami. To znaczy, że oni twierdzą, że oni nie robią nic, nie wymyślają nic nowego, czego by nie zrobił wcześniej prorok. Więc ta trudność leży w samej historii islamu i jego wzorców, które w nim tkwią.
Czas naszej audycji dobiega końca. Dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję na kolejne spotkania wraz ze studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej na pielgrzymce z Paryża do Chartres. Byliśmy rok temu, miejmy nadzieję, uda nam się spotkać i w tym roku. Proszę o przetłumaczenie. A ja bardzo gorąco dziękuję państwu, naszemu gościowi Bernard Antoni i nasz tłumacz Piotr Kaznowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, a zawsze dziewica.